Tego samego dnia dwóch z nich szło do wsi zwanej Emaus, oddalonej 60 stadiów od Jeruzalem. Rozmawiali ze sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i zastanawiali się, sam Jezus przybliżył się do nich i szedł z nimi. Lecz ich oczy były jakby przyćmione, nie mogli go rozpoznać. Odezwał się do nich: cóż to za rozmowy prowadzicie ze sobą w drodze? Przystanęli smutni. Jeden z nich, któremu na imię było Kleofas, podjął rozmowę. Jesteś chyba jedynym z przebywających w Jeruzalem, który nie dowiedział się o tym, co się tam w tych dniach stało. Zapytał ich o czym. Wtedy mu powiedzieli: o Jezusie z Nazaretu, proroku potężnym w czynie i słowie przed Bogiem i wobec całego ludu. Wyżsi kapłani i nasi przywódcy wydali na niego wyrok śmierci i ukrzyżowali go. A my mieliśmy nadzieję, że to on wyzwoli Izraela. Tymczasem upływa już trzeci dzień od tego wydarzenia. Co więcej, niektóre z naszych kobiet wprawiły nas w zdumienie, gdy wczesnym rankiem poszły do grobu. Nie znalazły jego ciała. Wróciły mówiąc, że widziały aniołów, którzy zapewnili, że on żyje. Niektórzy spośród nas poszli do grobu i zastali wszystko tak, jak powiedziały kobiety, ale jego nie widzieli. Wtedy on im powiedział: o nierozumni i leniwi w sercu, nie wierzycie w to wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Chrystus nie musiał tego cierpieć i wejść do swej chwały? I zaczynając od Mojżesza, przez wszystkich proroków wyjaśniał im, co odnosiło się do niego we wszystkich pismach. I zbliżyli się do wsi, do której zdążali, a on sprawiał wrażenie, że idzie dalej. Lecz oni nalegali: zostań z nami, gdyż zbliża się wieczór i dzień dobiega końca. Wszedł więc, aby pozostać z nimi. Gdy zasiedli do stołu, on wziął chleb, odmówił modlitwę uwielbienia, połamał i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i rozpoznali go. Lecz on stał się dla nich niewidzialny. I mówili do siebie: czy serce nie pałało w nas, gdy rozmawiał z nami w drodze i wyjaśniał nam pismo? W tej samej chwili wybrali się i wrócili do Jeruzalem. Tam znaleźli zgromadzonych 11 i innych z nimi, którzy mówili: Pan prawdziwie zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. Także oni opowiadali o tym, co im się przydarzyło w drodze i jak dał się im poznać przy łamaniu chleba. Oto słowo Pańskie. Proszę, drogi księży, chcemy spędzić te pierwsze pół dnia dzisiaj nad kerygmatem. Pierwsza rzecz, jaką można zrobić, kiedy się mierzymy z kerygmatem, zanim zaczniemy o nim rozmawiać w taki teoretyczny sposób, jakie ma elementy, jakie ma znaczenie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Pierwsza rzecz, jaką można sensownie zrobić, to poddać się kerygmatowi. I to jest to, co chciałbym teraz nam wszystkim, poczynając od siebie, zaproponować, żeby się poddać temu słowu dobrej nowiny, żeby też do tego słowa dzisiaj gdzieś tam w ciągu dnia wracać. Wszyscy dobrze wiemy, to jest 24 rozdział Łukasza. Myślę, taki tekst, który no zwłaszcza my powinniśmy czytać w okresie wielkanocnym. Tekst, który jest niesłychanie piękną, dobrą nowiną o Jezusie i jednocześnie oczywiście jest też nowiną o tym, co może się stać z człowiekiem, z uczniem Jezusa, który naprawdę Go spotyka jako żyjącego Pana. To jest exonas, bo to jest o dwóch uczniach, którzy z Jezusem chodzili przez cały czas Jego działalności publicznej. Wiemy dobrze, tradycja ich identyfikuje. Jeden to jest Kleofas, tak jak tu Łukasz napisał, drugi zapewne on sam. I mamy uczniów, którzy w poranek wielkanocny opuścili Jerozolimę, teraz są w drodze do wsi zwanej Emaus. Księża, pewnie wiecie, że Emaus jest trudne do zlokalizowania. W Ziemi Świętej są przynajmniej trzy takie miejsca, które się pokazuje jako Emaus. I oczywiście to jest przedmiot radosnych sporów między franciszkanami, na przykład a białymi braćmi i tak dalej, bo każda liszka swój ogon chwali. Jak ktoś już dopadł Emaus, to ma Emaus. Nie? Natomiast tak naprawdę pewnie jednak idzie o to, że Emaus może być wszędzie. I Emaus to jest miejsce, do którego my zmierzamy tak naprawdę. Nie? To, co pomaga szukać owego Emaus, to jest nazwa i odległość, i tak szukają też w Ziemi Świętej, tak identyfikują te przynajmniej trzy miejsca. Mianowicie szukają, żeby zgadzała się ta odległość, 60 stadiów, i żeby się zgadzało słowo, które brzmi tyle, co ciepłe źródła. Emaus znaczy ciepłe źródła. Uczniowie, którzy odchodzą z Jerozolimy, to są uczniowie, których dopadła niewiara. I to tę niewiarę widać tu na kilka sposobów. Pierwsze to jest to, że odwracają kierunek swojego życia. Tak? Z Jezusem szli do Jerozolimy. Dobrze wiemy, jak czytamy Ewangelię Łukasza, życie publiczne Jezusa to jest droga do Jerozolimy. Ci, którzy Mu wierzą, idą za Nim do Jerozolimy. Oni uciekają z Jerozolimy. Znaczy, kierunek jest ten sam, tylko zwrot przeciwny. Nie? Jakby chcieli odwrócić swoje dotychczasowe życie. Do tej pory szli za Nim, teraz mają doświadczenie klęski. Jezus został zabity, tak jak mówią. Chcieliby, jeśli by się dało, wymazać te trzy ostatnie lata ze swojego życia, zmieniają zwrot. To jest Jeden obraz niewiary. Drugi to jest oczywiście ten, że kiedy Jezus idzie przy nich, oni go nie rozpoznają. I to jest ważny obraz biblijny. Wiara jest dość często pokazywana jako szczególny rodzaj wzroku. Nie? Niewiara jest pokazywana w Biblii jako ślepota. Macie oczy, nie widzicie. Macie uszy, nie słyszycie. Może najmocniejszym znakiem tej ich niewiary, tego co się stało, to zawsze do mnie przemawia najmocniej, powiem szczerze. To jest to, jak oni Jezusowi opowiadają, że kobiety, które były rano u grobu, ich przeraziły. Przeraziły ich kobiety, które wróciły, powiedziały, że miały widzenie aniołów, a ci zapewniają, że on żyje. I to przerażenie uczniów Jezusem, który być może zmartwychwstał, jest najbardziej takie uderzające, nie? Że jeśli on zmartwychwstał, to ta historia się zacznie od nowa. I to jest to, co ich najbardziej przeraża. Bo wiecie, oni się wybrali do ciepłych wód, to jest... Ja tam nie mam takich wielkich doświadczeń, ale kiedyś jeden z moich uczniów był na Islandii, to wtedy przez chwilę miałem taką radość, bo zaprosił całą naszą wspólnotę. No to wtedy tego zaznawałem z takim lekkim strachem. Ja jestem sercowiec od dziecka i nie wiem, czy mogę wchodzić do takiej wody, która ma jakąś tam straszną temperaturę, ale to jest rzeczywiście takie relaksujące. Tak? Wejść do tego ciepłego źródełka i się zanurzyć i niech ta cała rzeczywistość sobie pójdzie. Nie. Nie wiem, czy wy tu macie blisko, my mamy pod Krakowem Bukowinę i takie tam. I ilu tam ludzi jeździ właśnie z taką nadzieją, wejdę do tej ciepłej wody, zanurzę się. Nie ma świata. I to jest trochę, to są oni trochę, tak? Znaczy uciekają, są zawiedzeni, są przerażeni, a najbardziej są przerażeni tym, że jeszcze się może zacząć od nowa. Jakby chcieli powiedzieć, że dajcie nam święty spokój. Wielu takich ludzi spotkałem, nie wiem, też siebie odnajduję w tym dość dobrze. Taki moment, kiedy nie chcę. Wszystko, co chcę, to już zanurzyć się w ciepłej wodzie i spokój mieć. I przestać o tym myśleć, że ta historia może się od nowa zacząć. Nie? Wrócić do Jerozolimy i wejść w tę historię spotkania z Jezusem żyjącym od nowa. To jest ich stan i prawda jest taka, że jak ile razy czytamy słowo, ono jest, słowo zawsze jest, gdy chodzi o człowieka, pełne miłości, ale też takiego pełne realizmu i słowo nas zawsze opisuje takimi, jakimi jesteśmy. I ta dwójka uczniów Jezusa to jest szczególny obraz dla nas kapłanów, nie? Dla ludzi, którzy poszli za Jezusem, wszystko zostawili, postawili na Niego, 3 lata chodzili za Nim, nie? Zrezygnowali z jakiegokolwiek życia prywatnego, mieli swoje zawody, mieli swoje rzemiosła, rodziny, wszystko zostawione, postawione na Niego. Nie? I teraz jest ten moment, mam dość, nie tak miało być. Przestańcie mi opowiadać, że można to zacząć jeszcze raz. To jest najbardziej przerażające w tym wszystkim, że miałbym się jeszcze raz podnieść i zacząć od nowa. Nie? No i do takich uczniów zbliża się Jezus, idzie z nimi. I to jest początek dobrej nowiny w tym tekście. Pamiętam kiedyś, jak do mnie to bardzo też przemówiło, że bo my zwykle mówimy o Jezusie, który nam towarzyszy na drogach naszej wiary. Natomiast to jest tekst, który pokazuje, że Jezus nam towarzyszy także na drogach naszej niewiary. I nie zostawia nas samych wtedy, kiedy znajdziemy się w naszej niewierze, w naszym kryzysie. Nie, on z nami idzie i wcale nie dba o to, że go nie rozpoznajemy. I nie musimy go rozpoznać, bo jemu nie zależy na sobie w tym spotkaniu, jemu zależy na nas, więc po prostu z nami idzie, jest blisko. Nie? I ta jego obecność nas już zmienia, choć nie jest jeszcze rozpoznany. To jest bardzo dobra nowina. To jest bardzo dobra nowina, że on właśnie taki jest. I teraz to, co jest istotne, to oczywiście, że on się zbliża. Nie? On się zbliża i on zaczyna z nimi rozmowę. To jest to, co Biblia pokazuje nieustannie, że jeśli człowiek od Boga gdzieś ucieka, jeśli się przed nim chowa, to pierwszym, który zaczyna rozmowę, jest Bóg. Weźmiecie sobie Księgę Rodzaju na przykład i to widać od samego początku. Tak? Adam z Ewą po grzechu się chowają przed Bogiem. Bóg jest pierwszym, który zaczyna rozmowę. Adamie, gdzie jesteś? Kain zabił Abla i uciekł od Boga. Bóg do niego przychodzi i mówi, co żeś zrobił? Gdzie jest twój brat Abel? Gdzie jest twój brat Abel? Zawsze pada pytanie od Boga. To jest to samo tu. Co za rozmowy prowadzicie ze sobą w drodze? A co tam się stało w tej Jerozolimie? No, psiakoś, akurat on jest jedynym, który dobrze wie, co tam się stało, nie? Z tej rozmowy to dość wyraźnie wychodzi, że oni nie mają bladego pojęcia o tym, co tam się stało. On wie, co się stało. Jak on się pyta Adama, Adamie, gdzie jesteś, to wie, że siedzi w tych krzakach. Jak się pyta Kaina, gdzie jest twój brat Abel, doskonale wie, bo zaraz mu powie, krew twojego brata krzyczy do mnie z ziemi. I zawsze jest wtedy po naszej stronie pytanie, po co się Bóg pyta? Jak wie? No, pyta się właśnie dlatego, że chce nawiązać relacje, że chce nawiązać rozmowę. Człowiek dość często się zachowuje w taki sposób, że nie dość, że naszaleje, nabroi, to jeszcze potem robi Panu Bogu ciche dni. Nie? Znaczy, Bóg jest winien i ja się na Niego obrażam, ja się nie odezwę. I jeśli On nie przyjdzie, nie postawi pierwszego pytania, nie będzie rozmowy. Pan Bóg jest tak niesamowity w tej swojej miłości do człowieka, nie takiej miłości, że nie pozwoli się człowiekowi zbyć, nie? Że człowiek nie chce z nim gadać, ale Bóg na to nie pozwoli, nie tego nie dopuści. Porozmawiajmy. I nie udaje, że słucha. Zadał im pytanie i słucha. Nie udaje, że słucha. Wie, jaka jest odpowiedź, ale traktuje swojego rozmówcę poważnie. To jest najpiękniejsza dobra nowina na początek. On nas zawsze dogoni na naszej drodze, kiedy chcemy od Niego odejść i zawsze będzie pierwszym, który zacznie ze mną rozmawiać. To Jemu zależy. Jemu zależy. Ile razy tak, nie wiem, ja mówiłem, wyście na pewno też mówili na rozmaitych rekolekcjach, jakie prowadzimy, nie? Nieraz przyjdą młodzi ludzie zagonieni przez katechetów, dyrektorów szkół. Nie wiadomo, czego tam szukają. Przyszli, siedzą. I jedno jest pewne, że Jezusowi zależy na spotkaniu z każdym z nich. I tym bardziej Mu zależy, im bardziej im nie zależy w tym momencie. Jak oni nie mają ochoty na tę rozmowę, to On się uprze, żeby z nimi rozmawiać. Nie? Znaczy to jest Bóg, który nie rezygnuje z człowieka, a już na pewno Jezus Chrystus nie rezygnuje ze swoich uczniów. Nie ma takiej opcji. I teraz oczywiście ten tekst pokazuje bardzo dużo, ale jest też dla nas ogłoszeniem nie tylko tego, że On chce z nami rozmawiać, tylko teraz w jaki sposób On się nam pokazuje jako żyjący. I Pierwsze, co robi, to objaśnia im pisma. To jest w ogóle dość ciekawe, bo wiadomo, historia do Emaus jest od 13 wersetu, natomiast wcześniej w Ewangelii Łukasza właśnie są owe kobiety, które spotykają aniołów i aniołowie mówią tak do kobiet, czy dwóch mężczyzn w bieli, bo Łukasza to jest dwóch mężczyzn w bieli, nie? Idźcie, powiedzcie uczniom, zmartwychwstał, przypomnijcie sobie, co wam mówił, gdyście jeszcze byli w Galilei. Jest w ogóle niesamowite, bo u Łukasza uczniowie nie są posłani do Galilei, bo Jezus będzie wstępował do nieba z Góry Oliwnej. Nie? U Mateusza jest w Galilei w niebo wstąpienia, ale u Łukasza jest z Jerozolimy, w Górze Oliwnej. Oni nie mają iść do Galilei, ale oni tam mają pójść duchem. Znaczy mają wrócić do słowa, które on im przepowiadał, dokąd byli w Galilei. Nie? Mają wrócić do tego słowa. Oni, zobaczcie, jak ich pyta, co tam się stało, to są mu w stanie wyrecytować wszystko i mówią, nasze kobiety tam dzisiaj były i wróciły, że, zapewniając, że on żyje, tak? Ale tego nie mówią, że tych dwóch kazało im sobie przypomnieć, co im mówił, gdy był w Galilei. Słowo, słowo. I dlatego on teraz otwiera przed nimi pisma. Otwiera przed nimi pisma i objaśnia im wszystko, co u Mojżesza i u proroków odnosiło się do niego. I oczywiście to jest niesamowite, że słowo jest o nim. W każdym detalu słowo jest o nim. Jak chcemy mieć klucz do któregokolwiek tekstu, fragmentu tej Biblii, kluczem jest osoba Chrystusa. Modlimy się psalmami, nie wiem, lubicie, nie lubicie. Ja miałem takie momenty, że kompletnie nie lubiłem się modlić psalmami. Pytałem jednego księdza, który mi zawsze pomagał, jak trzeba było, jak się modlić psalmami. On mówi, czytasz psalm, zadaj sobie pytanie, jak ten psalm wypełnił się na Jezusie? Bo całe słowo na nim się wypełnia. Zobacz, jak ten psalm wypełnił się na Jezusie, tak samo się może wypełnić na tobie. I ten psalm jest słowem o Jezusie, w analogicznej jakiejś mierze jest słowem o tobie. Jak się wypełnił w życiu Jezusa, wypełni się w twoim. Nie? Ale kluczem do tekstu to im pokazywał. Otwarł im pismo, ale nie inaczej im otwarł, tylko pokazał. Całe pismo jest o czym? Że Mesjasz musiał cierpieć, zostać zabity, żeby zmartwychwstać i wejść do chwały. To jest klucz. I wiecie, tam kluczem do tego zdania z kolei jest to słowo musiał. Musiał. Dlaczego Mesjasz musiał cierpieć i tak wejść do chwały? Dlaczego musiał? Dlatego, że on nie potrafi inaczej. To musiał. Tak naprawdę to, tam jest takie greckie słowo dei, a tu jest edei, bo w czasie przeszłym. Nie? To jest, pamiętacie, jak nas uczyli deontologii, nie? Nauki o powinnościach. Nie? To jest powinność wewnętrzna. Jezus musiał cierpieć, bo nie wyobraża sobie innej drogi zbawienia. On nie dlatego zginął, że się znalazła banda złych ludzi, którzy go dopadli, ukrzyżowali, pokazali mu, że się pomylił. Nie. Nie dlatego, tylko dlatego, że on musiał, miał wewnętrzną potrzebę. To jest to, co Jezus mówi na przykład do Zacheusza, zejdź z tego drzewa, bo ja muszę się zatrzymać u ciebie w domu. Nie? On każdego minie, ale u Zacheusza się musi zatrzymać. Musi, on ma taką powinność, takie wewnętrzne zobowiązanie. My głosimy Boga, który szedł na krzyż, żeby dojść do chwały i... Ojciec Marek się ucieszy. To jest to, co Benedykt XVI powiedział, że największą pokusą dla chrześcijan jest szukanie sukcesu bez krzyża. Nie? Największą pokusą dla chrześcijan jest szukanie sukcesu bez krzyża. Ale Chrystus nie jest tym, który nas moralizuje, tylko jest tym, który sam wszedł na krzyż. żeby pójść do chwały. Oni mówią, nasi przywódcy go skazali na potępienie śmierci, damnatio mortis, na potępienie śmierci. On pokazuje, nie, śmierć to był moment wywyższenia. To jest nowina o Bogu, który nas zbawia przez swoją miłość ukrzyżowaną. I całe słowo jest o tym. Jest przedwczoraj chyba gdzieś tam na którymś portalu, patrzę, taka zajawka jest, jakiś tam wielki ten, jak to się mówi, taki popularny jakiś typ, co wszyscy go w mediach pokazują, celebryta. Mówi tak, przeczytałem tę Biblię, nie całą, ale to są same bzdury i sprzeczności i jestem niewierzący. Nie? Chłop może nigdy nie dostał, nie oceniamy go, może nigdy nie dostał klucza do tej Biblii. Mówi, Biblia mu się nie schodzi w całość. Nie? To jest właśnie to, o czym mówi Jezus, że się absolutnie schodzi w całość w Jego osobie. W orędziu o tym, że musiał być ukrzyżowany, żeby wejść do chwały. Nie? I to jest też taki niesamowity moment, bo zobaczcie, jak on im w ten sposób objaśnia Pisma, to w nich zaczyna pałać serce. To znaczy, że otwiera się rzeczywistość spotkania z osobą. Z osobą, bo serce zaczyna we mnie pałać w spotkaniu z osobą. Przyjmuję kogoś nie tylko rozumem, ale też doświadczeniem miłości. Nie? Jeśli to jest słowo o osobie, o Jezusie i to właśnie o tym, który za mnie umarł, musiał tak umrzeć. Musiał, miał w sobie takie wewnętrzne zobowiązanie, takie pragnienie. Nie? Umarł za mnie, który od niego uciekam. Mam go już serdecznie dość. Najchętniej bym się wykąpał w ciepłej wodzie. Nie? Jego odpowiedź na moje postępowanie jest totalnym szokiem. Nie? Zaczyna w nich pałać serce. I teraz oczywiście moment bardzo ważny jest taki, że od tego słowa jest przejście do stołu. Tak, że on ich teraz zaprasza i siada z nimi przy stole. To też jest takie, to jest kolejne z takich wydarzeń ewangelicznych, w którym jakby widać, jak natychmiast się rola zmienia. Nie? To znaczy, oni go przymusili. Jest już późno, dzień się kończy, wejdź, zostań z nami. Właśnie ta gościnność, którą się wykazali, jest ratująca. Tak? Zaprosili go. Ale jak zwykle właśnie bywa, my go zapraszamy, a on siada przy stole i on przejmuje funkcję gospodarza. I on dla nich teraz łamie chleb. On uwielbia Boga w ich imieniu i on im daje chleb i wino do spożycia. To jest to samo, co w Kanie Galilejskiej. Nie? Zaprosili go, on im zastawił stół. I to jeszcze tak, że w życiu nie mieli takiej uczty. Nie? To jest to doświadczenie istotne w naszym spotkaniu z Bogiem. Jak się go nie zaprosi, jak się mu nie powie wejdź, to on ma kłopot. Nie? On ma kłopot. On szanuje człowieka. Ale jeśli człowiek powie to słowo chce, tak, wejdź, zostań, bądź, nie, to on natychmiast przejmuje rolę tego, który prowadzi znowu. I on jest tym, który daje, on zastawia stół. To jest, wiecie, to jest tak kluczowe, jak my przepowiadamy Ewangelię, żeby ludzi otwierać na to, ile otrzymują w spotkaniu z Jezusem. Nie, bo my ciągle ich uczymy, co oni muszą. A kluczem do historii zbawienia jest słowo obietnica. Bóg obiecuje wielkie dary i nie obiecuje, żeby sobie pogadać, tylko je daje. Daje. Młodzi nie chodzą do kościoła w niedzielę. Nie mają poczucia, że coś tam dostają. Mają poczucie, jest obowiązek, prawo, przepis. Ale po co tam mam iść? Tam jest nudno. Mówiliście to wczoraj. Dlaczego jest nudno? Nie ma poczucia, że coś otrzymuje. Że jak nie pójdzie, będzie bidok. Na Wawelu była taka pani gosposia, mówiła o kimś, że jest bidny bidok. To już gorzej się nie dało, nie? Bidny bidok. Nie dostałem tego, co jest dla mnie najistotniejsze. Teraz jestem bidny bidok, bo nie byłem na niedzielnej Eucharystii. Ale my nie otwieramy ich na taką przestrzeń obdarowania. Nie? Bóg ma dla ciebie słowo. Bóg ma z tobą relację, która jest w ciele i w krwi. Bóg ma dla ciebie wspólnotę. Jesteś, będziesz biedny bez tego. Nie? On jest tym, który daje. On. On jest tym, który daje. Przejście od słowa do Eucharystii jest kluczowe. To jest też dzisiaj dramat wielu ludzi, nie? A czasami lekkomyślne zostawienie, zatrzymanie się w połowie drogi. Jeśli mnie słowo nie prowadzi do Eucharystii, to jeszcze go nie zrozumiałem. Jak mnie słowo nie prowadzi do Eucharystii, to jeszcze go nie przyjąłem. Jak go przyjąłem, ono mnie musi doprowadzić do stołu. I ostatnia rzecz, którą chcę powiedzieć, potwierdza się w tym tekście to, o czym mówiłem wczoraj. Kiedy się im otwarły oczy, kiedy mają doświadczenie przywróconej wiary, kiedy znowu jasno widzą, nawet jak on im zniknął z oczu, a teraz widzą. Tak? Mieli go przy sobie, nie widzieli. Teraz nie ma go przy nich fizycznie, widzą go. Nie? To jest wiara. Mają... Odzyskana wiara każe im natychmiast pobiec do innych. Oni nie mogą o tym nie powiedzieć. Więc przeszli kawał drogi, ale jeszcze w tym samym momencie wstają i biegną z powrotem. Po to, żeby powiedzieć, Pan zmartwychwstał, Pan żyje. To jest taki moment, że nie możesz tego zatrzymać dla siebie. I to, co ich spotyka, kiedy wchodzą, to jest tą swoją radością i w progu słyszą, Pan zmartwychwstał, ukazał się Szymonowi. Nie? To jest wspólnota, która natychmiast staje się wspólnotą świadków. Ludzie, którzy odzyskują wiarę, którzy ją mają, są świadkami. Z definicji. To jest, tego się nie da rozdzielić. Nie? Jak ktoś Jezusa spotkał żyjącego i ma takie doświadczenie, nie tego, który musiał za mnie umrzeć, bo nie potrafił inaczej, ale teraz jest żyjący, nie? I jest kluczem do wszystkiego i zaprasza mnie do wspólnoty ze sobą. Jest pełen darów, które chce mi dać. Jak ja go naprawdę takim poznałem, ja nie mogę o nim nie mówić. Ja nie mogę o nim nie mówić. Muszę o nim wykrzyczeć, że zmartwychwstał, że żyje. I że spotkanie z nim jest czymś, co wszystko zmienia. Przywraca ci wzrok. Wreszcie widzisz rzeczywistość w sposób właściwy. A do tej pory byłeś ślepy. Albo widziałeś, ale straciłeś wzrok. Nie? Ale znowu go odzyskałeś. Wiesz, co to znaczy widzieć. To jest absolutnie przepiękne. To jest to, co czyni nas świadkami. To nas czyni świadkami. Muszę powiedzieć, że ja nie głoszę rekolekcji, jak się nie wyspowiadam dzień wcześniej. I to naprawdę nie gra roli, kiedy byłem do spowiedzi, nie wiem, czy miesiąc, czy dwa tygodnie, czy trzy dni wcześniej. Ale jakbym nie miał tego doświadczenia w sposób aktualny, to bym się po prostu bał wyjść, żeby przepowiadać słowo. Znaczy, Blachnicki był tu przypominany i będzie pewnie przypominany. On mówił, życie z życia. życie z życia. Mówił też tak, nikt nie daje tego, czego nie ma. My nie dajemy siebie, ale jak mamy doświadczenie spotkania z żyjącym Panem, możemy na nie otwierać innych ludzi. I nawet myślę, że nie tylko, że możemy, tylko wtedy mamy w sobie ten wewnętrzny przymus, że musimy, nie możemy nie głosić tego, co widzieliśmy i słyszeliśmy. Teraz będzie przerwa, ale zanim będzie przerwa, to wstańmy i odpowiedzmy chociaż naszą własną modlitwą na to słowo, które, jak ufamy, do nas było wypowiedziane. I potem spotykamy się tu, proszę księży, na podejście do kerygmatu już trochę bardziej teoretyczne. Spotykamy się o godzinie w 10:30. No, jak jest 1,5 godziny, to wszystko się może wydarzyć, księże Marku.
Już nie szukam, Panie, wiem, że prawda to Ty. Wiem, że wzywasz mnie, by za Tobą iść. I choć czasem myślę, że zbyt są trudne Twoje słowa, nie chcę one. Już nie szukam, Panie. Już nie szukam, Panie, wiem, że prawda to Ty. Wiem, że wzywasz mnie, by za Tobą iść. I choć czasem myślę, że zbyt są trudne Twoje słowa, nie chcę odejść. Jezu, do kogo mam pójść? Gdzie szukać prawdy, gdzie sensu, gdy raz wybrałeś mnie? Jezu, gdzie szukać mam słów, które przemienią serce, tak jak to zrobił Twój Duch? Jezu, do kogo mam pójść, gdzie szukać prawdy, gdzie sensu, gdy raz wybrałeś mnie? Jezu, gdzie szukać mam słów, które przemienią serce, tak jak to zrobił Twój Duch?
Panie Jezu, jesteśmy ciągle, zawsze, codziennie na jakimś początku. Jesteśmy ciągle w drodze i ta droga zawsze zaczyna się jakoś od nowa. Także dzisiaj, na tym początku naszej drogi, nie chcemy kłaść innego fundamentu, jak spotkanie z Tobą. Nie chcemy kłaść innego fundamentu, jak doświadczenie bycia ukochanymi przez Ciebie. Błogosławimy Cię za Twoją miłość do nas. Błogosławimy Cię za tę miłość, którą objawiłeś w swoim krzyżu. Błogosławimy Cię za Twoje cierpienie i za to, że właśnie w ten sposób wchodzisz do chwały, to znaczy okazujesz to, jak jesteś ważny. Jak jesteś ważny, że jesteś ważny w ukrzyżowaniu, w wyniszczeniu, w upokorzeniu, w ofierze z siebie. Dlatego właśnie jesteś ważny. Dlatego masz władzę nad nami. Taką władzę, jakiej nikt inny nie ma. Ty, który dla mnie oddałeś życie. Panie Jezu, błogosławię Cię. Nie chcę kłaść innego fundamentu w moim życiu, tylko ten jeden. Chcę jeszcze raz Ci podziękować za Twoją miłość. Miłość konkretną, która do mnie dotarła także moim wybraniem, powołaniem, wezwaniem do służby w kapłaństwie. Wcześniej dotarła do mnie po prostu wiarą, wiarą, którą przekazali mi inni, wiarą, którą otrzymałem od Kościoła. Błogosławię Cię za ten Kościół. Błogosławię Cię za Kościół, wobec którego jestem dłużnikiem, dlatego że przekazał mi wiarę. Właśnie tak, chcę Ci dziękować za ten Kościół, wobec którego jestem dłużnikiem. Chcę spłacać ten dług. Chcę spłacać ten dług za otrzymaną wiarę. Więc chciałbym też temu Kościołowi, który mi zadajesz, głosić wiarę w Ciebie, otwierać na rzeczywistość Twojej obecności, ale nie potrafię tego czynić inaczej, jak wtedy, kiedy sam z Tobą się spotykam. Błogosławię Cię za tę komunię, za to, że chcesz być jedno ze mną, takim, jakim jestem. Ze mną, który wiele razy od Ciebie uciekam. Ze mną, który odchodzę w grzech, który odchodzę też w zwątpienie. Chcesz być ze mną, kiedy ja już mam dość powstawania, kiedy ja już jestem zmęczony orędziem Twojego zmartwychwstania. Ty chcesz być ze mną, podnosisz mnie, rozpalasz mi serce. Błogosławię Cię, Jezu. Chcę Ci powiedzieć, tak jak apostołowie mówili do siebie, wierzę, żeś zmartwychwstał. Wierzę, że żyjesz. Wierzę, że to życie jest także dla mnie. Że zmartwychwstałeś dla mnie, żeby się dzielić swoim życiem ze mną. Błogosławię Cię za to życie. I przyjmij moje wyznanie, Tomaszowe wyznanie, człowieka, którego odnalazłeś i wyciągnąłeś z niewiary. Pan mój i Bóg mój. Pan mój i Bóg mój. Pan mój i Bóg mój. Jezu Chryste, Panie i Boże mój. Wychwalam Cię, błogosławię Cię. Tak chcę w życiu. Bądź moim Panem i Bogiem. Amen, Jezu. Amen. Amen.
Ty dałeś mi wszystko, więcej nie można chcieć. Wolne, radosne serce za ciemność i grzech. I choć często tak sił mi brak, by naśladować Ciebie, nie chcę odejść. Ty dałeś mi wszystko. Ty dałeś mi wszystko, więcej nie można chcieć. Wolne, radosne serce za ciemność i grzech. Często tak sił mi brak, by naśladować Ciebie, nie chcę odejść. Jezu, do kogo mam pójść, gdzie szukać prawdy, gdzie sensu, gdy raz wybrałeś mnie. Mam słów, które przemienią serce, tak jak to zrobił Twój Duch. Jezu, do kogo mam pójść, gdzie szukać prawdy, gdzie sensu, gdy raz wybrałeś mnie. Jezu, gdzie szukać mam słów, które przemienią serce, tak jak to zrobił Twój Duch.
No, nawet 5 po wpół zaczniemy. Przerwa.